Zapowiadany goście w naszym studiu, Robert Jedynak, podróżnik. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
25 kwietnia to jest dzień, w którym właśnie, poza tym, że zatrzęsła się ziemia i poza tym, że zginęło mnóstwo ludzi, to też dzień, w którym zatrzymał się Nepal?
W tym momencie tak, na pewno 25 kwietnia w czasie wtórnych wstrząsów Nepal się zatrzymał i świat też się zatrzymał. Obserwował, co dzieje się w Nepalu. Media pokazywały nam tragiczne, katastrofalne widoki Katmandu, zasypanych wiosek, ale to trwało zaledwie kilka dni. Nepal musiał się otrząsnąć, musiał zacząć stawać na nogi, bo tego wymagało życie i rozwój Nepalu. W tym momencie Nepal jawi się zupełnie bezpiecznie. 28 sierpnia przyleciałem kolejny raz do Katmandu. Już z okien samolotu byłem trochę skonsternowany, skonfundowany, bo kiedy ostatni raz opuszczałem Nepal w październiku ubiegłego roku, teraz widziałem go taki sam. Katmandu istniało, żadnych ruin nie widziałem z samolotu. Jeszcze bardziej byłem zdziwiony w momencie, kiedy jechałem z samochodem z lotniska do hotelu. Nie było widać żadnych ruin. Co więcej, troszkę byłem zaniepokojony, co ja zrobię z tą masą ubrań dla dzieci, zabawek, przyborów szkolnych. Zabraliśmy ze sobą po prostu taką dosyć dużą ilość rzeczy, którą chcieliśmy wręczyć przy pomocy naszych znajomych. I zebraliśmy te rzeczy i przy pomocy znajomych z Nepalu chcieliśmy je dystrybuować, tylko wydawało mi się, że nie ma komu. Ponieważ normalnie, tak jak rok temu, samochody jeździły po ulicach, biegały dzieci, działały hotele, żadnych ruin. Dopiero oczywiście, gdy głębiej zaczęliśmy eksplorować Katmandu, faktycznie pewne budynki były zniszczone. No niestety stare zabytki też, ale to były jednostkowe punkty. Nepal żyje, Katmandu żyje. Natomiast w tej chwili okazuje się, że byliśmy wówczas praktycznie sami jako Europejczycy. Po ulicach chodzili tylko Nepalczycy. Część Nepalu, część Katmandu, w której przybywają turyści, czyli Tamil, zawsze gwarna, zawsze pełna języków różnych. Rosyjski, angielski, chiński. Słychać było Polaków dawniej. W tej chwili widziałem tylko Nepalczyków i ewentualnie Hindusów, którzy pielgrzymowali do Tybetu. Okazało się, że wszystkie restauracje, hotele, agencje turystyczne, agencje trekkingowe, które dawniej dawały zatrudnienie mnóstwu Nepalczyków, są po prostu puste. Jak rozmawialiśmy z Nepalczykami, twierdzili, że oczywiście trzęsienie ziemi było dla nich ogromną tragedią. Nie da się przecenić i nie da się zbagatelizować tego, co się stało 25 kwietnia. Zostało zniszczone faktycznie mnóstwo zabytków. Zostały zniszczone domy w Katmandu niektóre, ale przede wszystkim zostały zniszczone wioski w górach. I to była olbrzymia tragedia. Nepalczycy mówią, że tak, to była tragedia. Natomiast to, co teraz się dzieje w Katmandu, w Nepalu, jest większą dla nich tragedią. Bo oprócz tego, że muszą się borykać ze zniszczeniami, muszą odbudowywać swoje domy, stracili źródło dochodu. Dlaczego tak się stało? Turyści przestali przyjeżdżać do Nepalu z jednego powodu. Oni się po prostu boją. Dlaczego tak się stało? Oczywiście media, które na początku rozpętały ogromną akcję informacyjną, zrobiły bardzo dobrą pracę. Dzięki temu do Nepalu trafiło kilka miliardów dolarów pomocy. Bez tej pomocy na pewno Nepal sobie nie poradzi. Natomiast przedstawiając katastroficzną wizję zniszczonego Katmandu, spowodowano, że ludzie myślą, że w tej chwili Katmandu to jest jedna wielka ruina. Powiem szczerze, że dopiero po kilku dniach spacerowania między Tamelem a centrum Katmandu udało nam się spotkać faktycznie zrujnowane i zawalone domy. Ale to się zdarza. Zresztą budownictwo w Katmandu czy w całym Nepalu jest takie, że tam i bez trzęsienia ziemi mogło dochodzić do zawaleń. Natomiast jest zupełnie bezpiecznie. Nepalczycy czekają na turystów, czekają na odrodzenie ruchu turystycznego, bo to dla nich jest utrzymanie. Mówi się, tak mi przekazywano, że każdy zachodni, czy to amerykański turysta, czy zachodni, czy japoński, czy australijski, to jest utrzymanie dla 11 rodzin nepalskich. Większość rodzin zamieszkujących odległe rejony Nepalu, podnóża Himalajów, ma jednego członka rodziny w Katmandu, który zajmuje się obsługą ruchu turystycznego. Do Nepalu przyjeżdżało setki tysięcy turystów. Jest to, jak się szacuje, 30-40% dochodu Nepalu. W tym momencie nie ma turystów, nie ma dochodu.
Ale tych turystów nie ma w ogóle, czy jest po prostu ich dużo, dużo mniej?
Jest ich dużo, dużo mniej. Jeżeli miałbym tutaj zobrazować jakimś przykładem, w ubiegłym roku byłem na wyprawie w Himalaje, na Czoju, i nasza grupa wspinaczy to było 20 osób. Dzisiaj, teraz w tej jesieni, z agencją, którą rozmawiałem, która w poprzednim roku pomagała mi we wspinaczce, powiedzieli mi, że nie było nikogo. Podobnie rzecz się miała na Manaslu, na którym byłem w 2012 roku. Z kilkunastu osób, które brały udział w tej wyprawie sprzed 3 lat, dzisiaj była tylko jedna osoba. Mieli jednego klienta. Oczywiście tutaj nie chciałbym mówić o wspinaczce, o Himalaja jako takich, bo to jest żadne trzęsienie ziemi. Sądzę, że nie powstrzyma himalajstów przed chodzeniem w góry. Ale mówię tutaj o turystach, którzy naprawdę mają co zobaczyć w Nepalu. Nepal oferuje mnóstwo atrakcji. I powtarzam, jest bezpieczny.
No właśnie, to porozmawiajmy o tej takiej szerokiej, popularnej turystyce, bo o ile himalajstów, tak jak pan powiedział, nic nie odstraszy, ani pogoda, ani trzęsienie ziemi, i dobrze, to tych, którzy przyjeżdżają, tak tworzą ten główny nurt turystyczny, no raczej w góry iść nie będą, mogą ewentualnie na nie popatrzeć. Ale w relacjach telewizyjnych bardzo wiele też dało się widzieć, że ucierpiało zabytków w Nepalu. Czy one są jakoś naprawiane, remontowane?
Tak, to jest, w tej chwili jest to przykry widok, bardzo przykry widok, kiedy mój ulubiony, powiedzmy, plac Patan Square, na którym znajdowało się w Katmandu, na którym znajdowało się kilkanaście średniowiecznych świątyń, no wygląda tak, jak wygląda, czyli kilka z tych świątyń jest po prostu kompletną ruiną. One praktycznie już nie istnieją. Ale to nie jest tak, że leży kamień na kamieniu. Nepalczycy, te świątynie były budowane z cegły. Nepalczycy cegła po cegle układają te ruiny i prawdopodobnie, jak się wydaje, będą je odbudowywać. Pałac Królewski na innym placu też jest poważnie uszkodzony. Te budynki są podtrzymywane. Widziałem też już wolontariuszy, ludzi, którzy się zajmują odbudową, czy jakimś wsparciem dla inżynierów nepalskich, którzy pomagają. Największa stupa w Nepalu, która znajduje się w Katmandu. Stupa to jest taka świątynia, coś rodzaj świątyni poświęcona Buddzie. Jest odbudowana. Tam się zwalił jej czubek i tam trwają bardzo poważne prace remontowe. Ja sądzę, że w następnym roku one będą skończone. Oczywiście pewnych rzeczy nie sądzę, aby można było odbudować, bo to były średniowieczne budynki, ale prace trwają. Zresztą pomoc zagraniczna jest ogromna. Widziałem mnóstwo pomocy zagranicznej, przede wszystkim z Chin, z Indii, czy ze Stanów Zjednoczonych, bo te inwestycje tam, ta pomoc wymaga ogromnych pieniędzy, żeby ratować te zabytki. Pamiętajmy, że w samym Katmandu znajduje się 7 obiektów wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Także to są poważne klasy, zabytki, które no, wymagają pomocy. I tutaj my jako turyści oczywiście temu nie pomożemy. Tutaj pomocy nie można przekazać. Natomiast rządy krajów pomagają, jak się wydaje.
A czy istnieje coś takiego jak Nepalska Organizacja Turystyczna?
Nie ma czegoś takiego jednego. Jest oczywiście Ministerstwo Turystyki, bo sama turystyka jest dla Nepalu bardzo ważna. W tym momencie istnieją setki agencji turystycznych, które oczywiście działają i przez internet, i na telefon, ale generalnie przez internet. One organizują miesięczne, tygodniowe, dwutygodniowe pobyty w Nepalu. Zresztą tutaj nie trzeba nawet agencji turystycznej. Wydaje mi się, że zupełnie wystarczy wejść na różne portale, które oferują wynajem hoteli, hosteli i kupić bilet promocji, które faktycznie tutaj linie lotnicze czasami mają różne promocje, bo koszt przelotu jest faktycznie dosyć duży. Natomiast jeżeli uda się znaleźć tani bilet, to cały wyjazd dwutygodniowy to na pewno jest porównywalny z dobrymi czasami może we Włoszech, może w Hiszpanii, a przeżyć o wiele więcej.
Pytam o tą organizację turystyczną, bo może, jakkolwiek to być może źle zabrzmi, część pieniędzy, które Nepal otrzymał w ramach pomocy, lokalne Ministerstwo Turystyki może powinno właśnie zainwestować w jakąś ogólnoświatową kampanię. Przyjedź, odwiedź nas, odbudowujemy się, twoja pomoc się liczy.
Nie, tutaj nie chciałbym tego już oceniać. Wydaje mi się, że w tej chwili ministerstwo czy takie organizacje jeszcze są zajęte otrząsaniem się po całej katastrofie. Nie chciałbym też sugerować, że część tej pomocy takiej międzynarodowej w jakiś tam sposób no, nie trafia do osób najbardziej potrzebujących. Także być może taka kampania będzie miała miejsce za jakiś czas. W tej chwili nie sądzę, żeby były na nią jakiekolwiek szanse.
Czyli Nepal w tym momencie potrzebuje, poza oczywiście pomocą dla bardziej regionów położonych wyżej, czy też w niedostępnych miejscach, bo tam ciągle kłopoty odczuwane są po tym kwietniowym trzęsieniu ziemi, ale jak pan powiedział, w stolicy, w Katmandu, tak naprawdę turystyka, tylko i wyłącznie.
Turystyka. Tamel powinien z powrotem odżyć. Tamel to jest stara dzielnica handlowa, gdzie skupiona jest największa ilość hoteli, restauracji, która daje tak naprawdę pracę większości ludzi, którzy mieszkają w Katmandu. Byliśmy też w różnych innych regionach Katmandu w tej chwili. Jazda do takiej drugiej turystycznej miejscowości Pokhary. Droga jest przejezdna, tam nie ma problemów z przyjazdem. Jest zamknięty całkowicie faktycznie jeden region Nepalu, to jest rejon Langtang. Bardzo popularny jeszcze w tamtym roku rejon turystyczny do trekkingu wykorzystywany. W tej chwili on jest zbyt niebezpieczny. Tam faktycznie nie ma już infrastruktury. Tam doszło do zasypania całych wiosek. Ale to jest jedno miejsce na cały Nepal. Nie ma też przejazdu do Tybetu. Most, który łączył jeszcze w tamtym roku Tybet z Nepalem, nie istnieje. Chińczycy próbują go w tej chwili odbudowywać. Także do Tybetu można się dostać tylko samolotem, bo tu chciałbym powiedzieć, że sam Nepal, oprócz mnóstwa atrakcji, jest też drzwiami czy możliwością odwiedzenia dwóch cudownych sąsiednich krajów, czyli Tybetu i Butanu. Z Katmandu latają samoloty do Lhasy, latają do Paro, czyli na lotnisko w Butanie, a odwiedzenie kilkudniowe Butanu też jest ogromną atrakcją, która powinna przyciągać do Nepalu, bo tam nie można się inaczej dostać jak właśnie z Nepalu.
Czyli wspólna kooperacja dwóch ośrodków.
Nie chciałbym tutaj mówić o Butanie, bo to jest specyficzny kraj natomiast no jest taka możliwość, jeżeli ktoś uważa, że nie wystarczy mu tylko wyjazd do Nepalu, to naprawdę za jednym dwutygodniowym pobytem może zwiedzić kawałek Nepalu, ale być również w świętym mieście Lhasa, zobaczyć stare świątynie buddyjskie, i powiedzmy wyskoczyć na parę dni do przedziwnego królestwa Nepalu.
Butanu,
przepraszam.
No dobrze, to jak zacząć organizować sobie taką wycieczkę? Tak jak pan powiedział, sprawdzamy na stronach internetowych hotele, czatujemy na promocje.
To ja mogę mówić o swoich doświadczeniach. Pierwszy raz, gdy leciałem do Nepalu, nie znałem tam nikogo. Prowadziłem korespondencję mailową z agencjami turystycznymi, które mają strony w języku angielskim. Po prostu wybrałem taką, która była według mnie najrzetelniejsza. To był czas, kiedy uparłem się zdobyć jakiś 8-tysięcznik. Wybrałem najłatwiejszy Choyu. I tak to się zaczęło. Do dzisiaj mam kontakt, ale to nie chodzi tutaj o nazwę agencji, bo takich agencji jest mnóstwo. Oczywiście każdy musi we własnym doświadczeniu sprawdzić, czy taka agencja jest rzetelna, bo niestety wiele z nich jest nierzetelnych. No, najgorszym wyborem jest wybieranie agencji już na samym miejscu w Nepalu. Jest dużo osób, które krążą po ulicach i namawiają na usługi. No, o takich osobach nic nie wiemy. Ważne jest jednak pewne doświadczenie, wiarygodność i przede wszystkim przewodnicy, których dostaniemy, bo oczywiście, jeżeli ktoś się wybiera na trekking, czy to wokół Annapurny, może nie wokół całej, bo to trwa przeszło miesiąc, ale 4-5 dni, czy w inne rejony, potrzebuje jednak przewodnika. Ale oczywiście spotykałem ludzi, którzy robią to samodzielnie, zupełnie samodzielnie. Jest gdzie mieszkać, wokół tras jest mnóstwo tak zwanych lodzi, czyli wiejskie domy, w których właściciele wynajmują łóżka, wynajmują pokoje, karmią, dają wskazówki i tutaj nie ma żadnego problemu poruszania się nawet samemu. Natomiast ja mówię o turystach bardziej komercyjnych, którzy też uzyskają tam pomoc. Oczywiście to kosztuje, ale to nie są drogie, nie chciałbym tego nazywać wczasy, bo to jednak wymaga pewnego wysiłku, ale jest to bardzo ciekawa forma spędzenia czasu i z przyrodą, i z miastem, i z niesamowicie wielokulturowym, bardzo kolorowym Nepalem.
Wspaniałym historycznym miejscem przede wszystkim.
Oczywiście.
Pan następną podróż do Nepalu już planuje? Czy już zaplanowana jest i tylko czekamy?
Bardzo bym chciał, może w następnym roku dla mnie. Oczywiście marzy się Everest, ale to jest poza zasięgiem, wydaje się być finansowym. Są strasznie duże pieniądze. Natomiast realnie myślę o Królestwie Mustang. To jest tak zwane Last Kingdom Mustang. Otwarty rejon kilka czy kilkanaście lat temu. Zupełnie dziki, przypominający, to jest część Tybetu, gdzie można się spotkać z historią, przyrodą. Tam komercji nie ma. To jest wyjazd trekkingowy na jakieś 2-3 tygodnie. Może kiedyś się uda.
Tego życzę.